Odpuść to tytuł dzisiejszego kazania. Temat związany z odpuszczeniem jest jednym z najważniejszych tematów, jakie zawarte są w Ewangelii. W ogóle nasza społeczność z Bogiem jest w oparciu o odpuszczenie win. Pan Jezus, kiedy uczył modlitwy, to również w tej modlitwie umieścił ten temat związany z odpuszczeniem. Ja chciałbym dzisiaj przeczytać to zdanie z tłumaczenia takiego dosłownego, z interlinearnego tłumaczenia Biblii. I ono wygląda w ten sposób. I odpuść nam długi nasze, jak i my uwolniliśmy dłużników naszych. Troszkę to inaczej brzmi, niż zwykle cytujemy z na przykład przekładu Biblii Warszawskiej czy Biblii Tysiąclecia. Pozwolę sobie jeszcze raz przeczytać ten werset. I odpuść nam długi nasze, jak i my uwolniliśmy dłużników naszych. Bardzo ważny temat w życiu człowieka wierzącego, ponieważ on mu pozwala na zobaczenie czegoś więcej. Natomiast jeśli ktoś się na ten temat zamyka, no to będzie się kurczył, jeśli chodzi o te sprawy związane z wiarą, z rozwojem duchowym. Kiedyś toczył Pan Jezus dyskusję, rozmowę na temat odpuszczenia. I Piotr zaproponował, że on jest gotowy 7 razy odpuścić, 7 razy przebaczyć. 7 to taka cyfra mówiąca o pełni. Myślę, że Piotr był przygotowany na to, że Pan Jezus mu powie: no świetnie, Piotrze, że akurat wymieniłeś aż 7 razy, że jesteś gotowy odpuścić komuś. Ale okazało się, że nauka, którą głosił Pan Jezus, mówi o znacznie większym odpuszczeniu niż tylko 7 razy. I ten temat to jest bardzo głęboki temat, który dotyka serc, dotyka naszych umysłów. To jest ważne, o czym my myślimy, co mamy w swoim sercu. Jeśli koncentrujemy się na jakiejś jednej tylko rzeczy, jeśli chodzi o naszą wiarę, to będziemy bardzo ubodzy. Chciałbym dzisiaj podkreślić, że odpuszczenie win to jest jeden z najważniejszych tematów, który kształtuje naszą postawę względem Boga, ale również i Boga względem nas. Dlatego Pan Jezus ten temat tak nie zostawił, po prostu powiedział Piotrowi: nie, nie, Piotrze, nie 7 razy, ale 70 razy 7. co znaczyło tak naprawdę zawsze. Bądź zawsze gotowy przebaczać. I żeby tą rzecz rozwinąć i żeby poznanie w tym temacie było głębsze, opowiedział pewną historię Pan Jezus, która znakomicie ilustruje ten temat, temat wybaczania. I ta historia jest zapisana w Ewangelii Mateusza, 18 rozdział od 23 wiersza. Mateusz 8, 23. Ja będę ją czytał z parafrazy Nowego Testamentu, ze Słowa Życia. I zaczyna się ta historia w ten sposób. Królestwo niebieskie można porównać do władcy, który postanowił rozliczyć się ze sługami. Ale tu jest zapowiedź tego tematu, spojrzenia na ten temat, ale też prezentacji Bożych poglądów, prezentacji Bożego myślenia, prezentacji Bożego prawa, jeśli chodzi o temat związany z Królestwem Niebieskim. I jedna z zasad tutaj jest opisana tego Królestwa Niebieskiego. Czytam dalej. W trakcie kontroli przyprowadzono do niego dłużnika winnego mu 100 milionów. A ponieważ nie był w stanie oddać długu, władca kazał go sprzedać w niewolę, a razem z żoną, dziećmi i wszystkim, co posiadał. My nie lubimy kontroli. Jak nas ktoś kontroluje, jakaś kontrol przyjdzie w ogóle. Ja jak prowadziłem działalność kiedyś i miałem taki własny biznes, to bardzo nie chciałem, żeby urząd skarbowy przyszedł z kontrolą, choć starałem się tam wszystko we właściwy sposób, jeśli chodzi o te podatki, prowadzić, ale wolałem, żeby nie było kontroli. Kontrola to nie, nic przyjemnego. Czasami słyszałem różne historie opisujące tych kontrolerów i ich pomysły. Wolałem nie ryzykować. Ale tutaj mamy kontrolę. W trakcie kontroli coś się okazało. Okazało się, że są potężne braki, milionowe zadłużenie jednej z osób. I okazało się, że ta osoba, ten dłużnik, nie jest w stanie w żaden sposób spłacić tego długu. To była tak ogromna suma. Tutaj w tym naszym tekście jest napisane 100 milionów. Trudno mi sobie wyobrazić 1 milion. Nigdy nie miałem 1 miliona. A tu 100 milionów. Ogromna suma pieniędzy. I okazuje się, że ten dłużnik nie ma szans, żeby zwrócić te pieniądze, więc idzie pod sąd i zostaje sprzedany Jest propozycja, żeby go sprzedać w niewolę razem z żoną, z dziećmi, co biedne dzieci, co biedna żona winna. Wszystko, wszystko co posiadał, poszło, jak się to mówi, pod młotek. No ale ten zdesperowany był, można powiedzieć taki desperat, kiedy zobaczył, że całe życie jego wali się, no to co zrobił? Padł na kolana i zaczął błagać. Wydało mu się to jedyna rozsądna decyzja w całej tej sprawie. Tak mi się wydaje, że on całkiem mądrze pomyślał, że jedyne, co może go uratować, to miłosierdzie, to litość. Lecz on padł przed nim na twarz i błagał. Nie było tak, że klęknął na jedno kolano, podparł się na uchu drugą ręką i mówi: daruj. On padł na twarz. To był wyraz całkowitego poddania się. I on z takim nastawieniem wypowiedział słowa do tego, któremu był dłużny: Panie, okaż mi trochę cierpliwości, a wszystko spłacę. Tu się z nim nie zgadzam. Nie był w stanie nic spłacić. Może jakieś niewielkie sumy pieniędzy. Ale 100 milionów na pewno nie. Także tu trochę przykombinował, tak jak to byśmy dzisiaj kolokwialnie powiedzieli. Ale Pan go wysłuchał. I myślę, że jego oferta nie tyle zastanowiła, zaabsorbowała tego Pana, co jego postawa, ponieważ on leżał na twarzy przed tym władcą i prosił o cierpliwość. Wówczas władca zlitował się nad sługą. On tu mu nie tłumaczy: słuchaj, ty nie jesteś w stanie ani 1% tego, co jesteś mi winien, mi oddać. O jaką cierpliwość prosisz, o co prosisz? Mógł wejść w polemikę z tym dłużnikiem, ale ten Pan w ogóle jakby nie przywiązywał wagi, co ten powiedział. Ja myślę, że jedna rzecz, która go ujęła, to to, że ten człowiek leżał na twarzy przed jego obliczem i był gotowy zrobić wszystko, żeby nie dostać się do więzienia, żeby nie zostać sprzedany na targu niewolników, żeby ocalić swoją rodzinę. Wówczas władca zlitował się nad sługą, umorzył mu cały dług i puścił go wolno. Nie wyznaczył mu raty. Wiesz co, jakoś tak w ratach będziesz mi próbował to oddać. Pierwsza rata 500 000, druga rata 1 000 000 i tak do góry. Podoba wam się to? Ja bym był przerażony taką perspektywą, ale przecież ten Pan mógł tak z nim rozmawiać. Zresztą ten się zwracał do niego o cierpliwość, a więc podzieliłby mu ten dług. I zaczął cierpliwie czekać na zwrot pieniędzy. Ale bracia i siostry, tu się okazuje wspaniałomyślność tego władcy. On nie pyta się, on nie ustala, on nie domaga się od tego człowieka, żeby mu powiedział, skąd ty weźmiesz kasę, żeby mnie zwrócić choćby część tego twojego długu. Ale on po prostu lituje się i co więcej, umarza dług. To z punktu widzenia prawnego jest może ważniejsze niż ta litość. Umorzył mu dług i on nie musiał mu oddać ani grosza. Wszystko wziął na siebie ten pan, ten władca. To jest coś fenomenalnego, żeby spotkać kogoś takiego w takich okolicznościach w swoim życiu. Jeżeli popadasz w tarapaty finansowe i szukasz wyjścia, to idziesz do banku, negocjujesz swoje zadłużenie, szukasz jakiegoś rozwiązania. Ale tutaj nie musisz nic szukać. W jednej chwili wszystko jest ci darowane i ten pan mówi nul, zero, nic, nie jesteś mi winien. Bracia i siostry, kochamy takich ludzi. Kochamy takich, którzy są gotowi popatrzeć przez litość i przez cierpliwość i umarzają, zapominają tak naprawdę o tym, cośmy zrobili im złego. To jest fenomenalne, kiedy spotykamy takiego człowieka z takim myśleniem. I to pamiętacie, jak się zaczynał ten tekst? Królestwo niebieskie można porównać do władcy, który postanowił rozliczyć się ze sługami. To rozliczenie, ten władca, to jest ten temat królestwa, tej jednej ważnej zasady, na jakiej opiera się Królestwo Boże. A ono się opiera, jedną z głównych zasad jest przebaczenie, umiejętność, nabycie umiejętności przebaczania w swoim życiu. Jeśli się wybierasz do Królestwa Bożego, to musisz umieć przebaczać. Bo Królestwo Niebieskie można porównać do władcy, który postanowił się rozliczyć ze sługami. Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Tak czytamy w 9 rozdziale listu do Hebrajczyków. Bracia i siostro, to jest ważna sprawa. Nie możemy o niej zapomnieć, jeśli wybieramy się do Królestwa Niebios. I nagle ta fenomenalna wiadomość, wiecie, to jest coś fantastycznego, kiedy się usłyszy taką wieść, że jest ci darowane coś, co powinieneś zwrócić z punktu widzenia prawnego. I ja wam opowiem moją historię z przebaczeniem, ale to na końcu, zostawiłem to na koniec. Ale tu już chcę zasygnalizować, że coś jest na rzeczy. Ucieszył się. Zadowolony idzie do domu. Ale przypomniał sobie, że jego kolega jest mu coś winien. On zaś po drodze odszukał współpracownika, który był mu winien równowartość dniówki. Pomyślcie, 100 milionów i dniówka. Ile na dzień tak zarabiacie, by dniówka weszła? 200 złotych. Dobrze myślę. Do 400 tu mi siostra podpowiada, bogaci ludzie są w tym zborze. 400 złotych na dniówkę. I 400 złotych i 100 milionów. Złapiecie balans? To jest historia. O kimś, komu zostało darowane 100 milionów i co z tym zrobił? Ano, domagał się zwrotu 400 złotych. Ale ten nie chciał czekać, żeby tamten mu oddał. Chwycił go za gardło, zawołał: oddaj, coś winien. Był bardzo brutalny. Złapał go za szyję i zaczął nim tarmosić. Dawaj kasę. I wiecie, no, rację miał. Skoro tamten coś mu wisiał, to byłoby uczciwie, żeby mu oddał. Z punktu widzenia prawnego w porządku. Ale my mamy się kierować nie prawem bankowym, ale prawem Bożym, prawem Królestwa Niebieskiego tutaj na ziemi. A to są inne prawa niż te ziemskie prawa. Kiedy my to tak chcemy połączyć sobie prawo Boże z tym prawem ludzkim, jaki my mamy ustalone, czy w bankach, czy w jakichś organizacjach, w których jesteśmy, czy w kraju, w którym żyjemy. Wiecie, u nas obowiązuje w Polsce konstytucja. Mamy prawo, którym się kierujemy. My się szczycimy, bo to jest jedna, w zasadzie druga na świecie konstytucja, jaka została przekazana, to jest polska konstytucja, tak zwana konstytucja 3 maja. Nie? Za parę dni będziemy obchodzić uroczystości z tym związane. Ale wróćmy do naszej historii. Chwycił go za gardło i zawołał: oddaj, coś winien. Współpracownik upadł przed nim, nie czytamy, że na twarz, upadł przed nim, pewnie na kolana, i błagał. Błagał. Okaż mi trochę cierpliwości, a spłacę dług. I w odróżnieniu od tamtego, ten miał rację, bo on był w stanie, jesteśmy w stanie 400 złotych spłacić, ale 100 milionów nie. Więc on był realny, ten spór między nimi, i można go było w jakiś sposób załatwić. No ale coś wypadło, wiecie, jak to w życiu, nam czasem coś wypadnie, czego nie planujemy. Ale ten nie chciał czekać. Kazał go wtrącić do więzienia aż do czasu spłacenia długu. Prawnie wszystko w porządku, według litery prawa. Ale czy według litery Królestwa Niebios? Widzicie tą delikatną różnicę? Prawo nasze, a prawo Królestwa Niebios nie zawsze jest podobne. Nie zawsze jest takie samo. I jeśli wybierasz się do Królestwa Niebios, to pomyśl o takiej sytuacji z perspektywy prawa Bożego, Bożych oczekiwań, a nie sprawa, które możesz wyegzekwować w kraju przez sąd czy przez jakąś organizację uprawnioną do odzyskiwania takich długów. No i co się stało? Zobaczyli to koledzy. Zobaczyli to koledzy tego człowieka, którego on najpierw przydusił za szyję, a potem do więzienia. Mam weksel, proszę bardzo, jak odda, to może wyjść. I zobaczyli to koledzy tego biedaka i bardzo się zmartwili. Wiecie, my czasami się martwimy, co ludzie powiedzą. I tutaj to zadziałało, co ludzie powiedzą. Tutaj czytamy, zobaczyli to koledzy tego biedaka i bardzo się zmartwili. I musieli mówić, ojej, jakże to? W więzieniu ten znalazł się, a tamten tyle pieniędzy był winny i on jest na wolności. Gdzie tu sprawiedliwość? Bracia i siostry, patrzcie z perspektywy Królestwa Niebios na tę historię. Tu z punktu widzenia ludzkiego dzieją się dziwne rzeczy. Można to próbować komentować po ludzku, ale my patrzmy na realia Boże w tej sprawie. Poszli do władcy i zdali mu ze wszystkiego relacje. Poszli do tego władcy, pomyśleli sobie, jakoś musimy tą sprawę załatwić. Przecież to tak nie powinno być. Ten, gdy to usłyszał, wezwał do siebie pierwszego sługę i powiedział. Zobaczcie, posłuchajcie, co mu powiedział ten pan. Pomyślcie, co wy byście powiedzieli. Ty, łajdaku, umorzyłem ci cały dług, bo mnie o to błagałeś. Czy więc i ty nie mogłeś zlitować się nad twoim dłużnikiem, jak ja nad tobą? Łajdak. Umorzony cały dług. Powinienem się zlitować, ale mi to nie pasuje. Przecież to jest moja kasa, te 400 zł. I bracia i siostry, Bóg patrzy na nasze życie i często widzi te 400. I widzi naszą postawę. I widzi nasze błądzenie w tym wszystkim. My z punktu widzenia prawa, ludzkiego prawa, mamy rację, że kogoś damy do więzienia, żeby nam zwrócił dług. To się nam należy, to nie jest przestępstwo. Ale Królestwo Niebios nie jest oparte na takim prawie. Więcej powiem, nie jest oparte na tego typu myślenie. Ktoś, kto się wybiera do Królestwa Niebios, musi mieć zmienione myślenie. A zmienione myślenie przychodzi z chwilą nowonarodzenia się człowieka. Czy więc ty nie mogłeś się zlitować nad twoim dłużnikiem, jak ja nad tobą? Bóg po to się zlitował nad nim, żeby tamten sobie uzmysłowił to raz na zawsze, że ma darować, że ma być gotowy przebaczyć zawsze. Tego miał się on nauczyć, ale się nie nauczył. Ta historia opowiada, że wielu chce coś przeczytać, chce czegoś się dowiedzieć, ale wcale nie zamierza żyć według tego. to wtedy nie nadajesz się do Królestwa Niebios. Nadajesz się do sądu. Niedaleko od nas jest następny budynek prokuratura. To tam się nadajesz. Ale do Królestwa Niebios nie bardzo. W Królestwie Niebios możesz usłyszeć taki epitet: ty łajdaku. Podoba ci się to? Mnie nie. Nie chciałbym być nazwany przez Boga łajdakiem. Bóg oczekuje ode mnie, żebym był gotowy darować dług. Żebym był gotowy przebaczyć. Czy więc ty nie mogłeś zlitować się nad twoim dłużnikiem, jak ja nad tobą? I rozgniewany wtrącił go do więzienia, gdzie miał pozostać do czasu spłacenia całego długu. I wiecie, nie będę już tego dalej rozwijał, ale kończy tą historię bardzo ważne zdanie. Ja myślę, że w tej historii najważniejsze zdanie jest to końcowe, ten ostatni werset, to ostatnie zdanie, a tam jest napisane: tak właśnie mój Ojciec w niebie postąpi z wami, jeśli z całego serca, nie będziecie przebaczać swoim przyjaciołom. Popatrzcie, że tam jest napisane, że będziecie przebaczać. Nie, że raz przebaczycie, ha! Piotr był lepszy od was. 7 razy był gotów przebaczyć. Tak właśnie mój Ojciec w niebie postąpi z wami, jeśli z całego serca nie będziecie przebaczać swoim przyjaciołom. Z całego serca. Nie, no muszę mu to... Ale mnie biorą nerwy na niego. No ale, no dobra. No dobra, niech już będzie. Z całego serca. Z całego serca masz przebaczać. Bracie i siostro, to bardzo ważna lekcja, którą uczy Pan Jezus swoich uczniów. Grzech wobec Boga to nasz dług. Jest on większy od jakiegokolwiek długu, jakikolwiek, kiedykolwiek mógłby mieć wobec nas. Grzech wobec Boga to nasz dług. Jest on większy od jakiegokolwiek długu, jaki ktokolwiek i kiedykolwiek mógł mieć wobec nas. Kiedy nie chcemy przebaczyć drugiej osobie, nakładamy na nią więzy. Możesz powiedzieć, ale to jest taka sprawa, dobrze ci jest mówić, ale ja noszę to od lat i nie mogę z tym sobie poradzić, nie mogę tego załatwić. Wiele słuchałem, nawet jakieś książki o tym poczytałem, ale to jest rzecz, której nie mogę zrobić, przebaczyć, bo to i tamto. I tu jest cała argumentacja. Bracia i siostry, my musimy wiedzieć, że kiedy decydujemy się na nieprzebaczenie jakiejś osobie, to nakładamy na nią więzy duchowe. I ona jest związana duchowo. I potrzebuje być rozwiązana. To nasze przebaczenie to jest rozwiązanie wszystkich tych supełków, tych więzów i wypuszczenie tego uwięzionego na wolność. Mamy przebaczać w takim samym stopniu, w jakim Bóg nam przebaczy. My nie mamy być jacyś. My mamy być tacy jak Bóg w tym wszystkim. Jeżeli będziemy rozpamiętywać nasze żale i żywić urazy, będziemy ustawicznie dręczeni przez niemiłe wspomnienia i demoniczną opresję, dopóki nie uwolnimy tej osoby i nie przebaczymy jej. Możesz mieć z demoniczną opresją, która się będzie pojawiała w twoim życiu. Bo jeśli nie przebaczasz, to przyciągasz do siebie siły ciemności. Bo Pan jasności mówi, wybacz, bo ja ci wybaczyłem. Ty mówisz, nie wybaczam, bo to i tamto. Więc otwierasz się na inne siły duchowe niż te, które pochodzą od Boga. Moi kochani, kiedy zaczniemy przebaczać tym, którzy nas krzywdzą, będziemy doświadczać nowej duchowej wolności, zwycięstwa i radości. Bóg powołał nas do zwycięstwa. Zawsze się radujcie. Miejcie radość z przebaczania między innymi. To jest jeden z powodów, dla którego możecie się rozradować. I teraz ta moja historia, którą wam postanowiłem jeszcze raz opowiedzieć, bo ją wam tu opowiadałem w tym zborze. Historia o przebaczeniu, którego ja doświadczyłem przed laty. Doświadczyłem nieoczekiwanie uczucia wielkiej radości z powodu darowania kary za złamanie przepisów drogowych. Tak jechałem, że taki wielki mandat dostałem. Ale wiecie, że od tego można się odwołać. Ja się tam nie z wszystkimi rzeczami zgadzałem, które mi zostały zarzucone. Owszem, mówię, szybkość przekroczyłem, nie ma dwóch zdań, ale ta cała reszta to nie. A to do kolegium. I znalazłem się na kolegium z tą moją sprawą. I przyjechałem na rozprawę, ale ci, którzy mieli być tam, ci moi oskarżyciele, nie przyjechali i rozprawa się nie odbyła. I kiedy wychodziłem tam z tego urzędu, sekretarka mi powiedziała, bardzo dobrze pan zrobił, że się pan nie przyznał, bo niedługo będzie amnestia, którą wszyscy będą objęci, jeśli chodzi o te wykroczenia drogowe, co pan popełnił. Nie spodziewałem się, myślałem, że mi wypisze jakiś jeszcze dodatkowy mandat albo datę następnego stawienia się. A tu przyszła za miesiąc wiadomość, że zostało śledztwo, wszystko zostało umorzone, nie muszę nic płacić, a to były duże pieniądze w tamtych czasach, które miałem zapłacić. Bracia i siostry, to wydarzenie było jedynie namiastką radości, którą przeżyłem w chwili nowonarodzenia. Rozraduj się w Panu. Jesteś dzieckiem, Bożym dzieckiem. Jezus za ciebie umarł. On poniósł wszelkie długi. Alleluja. Pan nasz jest wielki. Pan nasz jest wspaniały. Wiecie, dopiero Wówczas mogłem docenić Bożą wspaniałomyślność i genialność planu zbawienia polegającą na przebaczeniu. My tak mówimy, przebaczenie, przebaczenie, ale jeśli przeżyje się autentycznie przebaczenie, jeśli poczujecie to we własnej kieszeni, czy zobaczycie na własne oczy, no to wygląda o wiele bardziej wiarygodnie niż ta teoria mówiąca, że trzeba przebaczyć. Ja doświadczyłem wielkiej radości z powodu przebaczenia. Ja się bardzo cieszę, że Bóg mi darował więcej niż 100 milionów mu byłem winny. I nie pytał mnie o nic. Tamci mnie zapytali, a co, a ten, a ja mówię, to i to się nie zgadza. Do tego się przyznaję, ale do tego się nie przyznaję. Bracia i siostry, Bóg przebaczył mi wszystkie winy i anulował karę. W ten sposób zostałem zachęcony, aby zawsze wybaczać zło, którego ktoś dopuścił się wobec mnie. I niektórzy tu czasami przychodzili do mnie ze zborowników i mówili, ale czemu ty się tak zachowujesz? Przecież to powinieneś powiedzieć, czy tak zrobić, czy tam. Masz rację w tym. Bracia i siostry, w Królestwie Niebios potrzebna jest cierpliwość. I ja zostawiłem osąd tych ludzi, tych spraw Bogu. I nie chcę ich w żaden sposób krytykować. To jest ich sprawa. Co mówią, co robią. Ja chciałbym być w tym wszystkim po prostu sługą Bożym, który gotowy jest zawsze przebaczyć. Bo mam świadomość, że Bóg przebaczył mnie. I cieszę się i mam z tego wielką radość. Kochani, Jezus ma moc uzdrowić każdą ranę zadaną nam przez człowieka. Bóg odpuszcza winy tym, którzy się upamiętali. Dlatego potrzebne jest opamiętanie do przebaczenia. Potrzeba opamiętania nas przybliża do tego, żeby mieć odpuszczone długi.